50 lat temu podwyżki cen, gniew ludzi, protesty robotników. Tak zaczęła się historia Radomia 76. Jeden z funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, Witold Rdzanek, wspominał po latach: gdy wysiadłem z samochodu któryś z nich, mowa o protestujących, zamierzył się na mnie płytą betonową. Kiedy usiłowałem rozmawiać, zostałem obrzucony kamieniami. Krwawiąc, upadłem na jezdnię. Z kolei uczestnik protestu, Waldemar Woźniak, opisywał moment, gdy eksplodowała przy nim milicyjna rakietnica. Człowiek stał się bezbronny. Ludzie zabrali mnie do bloku. Słyszałem okrzyki: zabili go. Po obu stronach były strach, emocje, chaos. Walki trwały jeszcze wiele godzin. Około godziny 17 oddziałom ze Szczytna zaczęło brakować środków chemicznych używanych do rozpędzania tłumu. Funkcjonariusze musieli wycofać się za murek otaczający gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Dla władz był to sygnał, że sytuacja w Radomiu wymknęła się spod kontroli. I tak to się zaczęło. Dlaczego warto, a może nawet trzeba pamiętać o wydarzeniach sprzed pół wieku? O tym porozmawiamy w pierwszej godzinie naszego programu. Są z nami goście telefoniczni, uczestnicy wydarzeń czerwcowych z 1976 roku. Pani Mirosława Hetman, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zbigniew Pokorski, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Janusz Gregorczyk, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I Tomasz Sitka, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Natomiast w studiu obok mnie jest dr Artur Kubaj z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, choć jeszcze całkiem jasno za oknami.
No właśnie, to jednak siła przyzwyczajenia. Audycja nosi nazwę Radio Szczecin na wieczór. I zawsze jednak się waham. A poza tym studio radiowe oderwane troszeczkę od rzeczywistości. Więc może łatwiej będzie nam podróżować w czasie do tych wydarzeń sprzed 50 lat. I na początek chciałabym Państwa, uczestników tamtych wydarzeń, poprosić o wspomnienie. Rocznica ta, okrągła rocznica tych wydarzeń już jutro, ale warto jest opowiedzieć o tym, jak to się stało, że Państwo znaleźli się tam w centrum wydarzeń. Pani Mirosławo, czy możemy od Pani zacząć? Była Pani bardzo młodą kobietą.
Tak, miałam 20 lat. Miałam też bunt w sobie taki rosnący przez lata do władzy, która w ten czas istniała, do, można powiedzieć, do komunizmu, gdyż jako młoda dziewczyna, z tego co pamiętam dzisiaj, miasto było bardzo takie ponure, biedne, w sklepach na półkach nie było jedzenia, ludzie naprawdę biednie żyli i naprawdę były bardzo niskie ceny, chociaż u nas w Radomiu, Radom był miastem robotniczym, ale te niskie ceny nie starczały po prostu, żeby żyć. Tym bardziej, że
niskie zarobki.
Tak, niskie zarobki.
O, przepraszam, niskie zarobki, tak, w granicach 1800-2500.
A wysokie ceny, a te ceny miały wzrosnąć.
A te ceny jeszcze miały wzrosnąć, tak. I gdy dowiedzieliśmy się w ogóle, że tak drastyczne podwyżki mają być, to ludzie się po prostu zbuntowali. Jak mamy żyć? Kiedyś było po 5, 6, 7 dzieci. Wyżywić tą rodzinę było bardzo ciężko, a po podwyżkach jeszcze byłoby gorzej. Więc ten bunt, ja bym powiedziała, że taka iskierka tych podwyżek w nas, coś pękło. Pękło nas i powiedzieliśmy: dość tego, musimy wyjść i powiedzieć w końcu nie. I powiem tak szczerze, że ludzie wychodząc z zakładów, buntując się, po prostu taka radość była w ludziach. To był taki wesoły dzień dla nas, chociaż dzień był upalny, piękny, ale ludzie wychodząc na ulicę cieszyli się, że w końcu możemy wyjść na tą ulicę i powiedzieć nie. Otwarcie powiedzieć nie. Zgromadziliśmy się pod ten czas budynek partii, to było na nazywa się 1 maja, dzisiaj jest 25 czerwca. Kiedyś był komitet centralny partii, dzisiaj tam lasy są państwowe. I tam właśnie zaczął się protest, żeby te ceny nam zlikwidować, żeby one po prostu zostały zlikwidowane, bo ludzie by po prostu nie wyżyli z tych cen. W tamtych latach już powiem, że przy tych zarobkach cena szynki była 90 zł, to było bardzo wysoko. Kilogram cukru 10,50, badany pomarańcze, chociaż ciężko było kupić, 40 zł kilo, a 10 deko kawy kosztowało 60 zł. To naprawdę były już wysokie ceny.
A jakie były wtedy zarobki, pamięta pani? Takie przeciętne.
Tak, przeciętne to tak od 1800 do 2500. Także naprawdę ludziom było bardzo, bardzo ciężko. Nie było mieszkań, ludzie mieszkali po piwnicach, po strychach. Biednie było. I dlatego ten bunt w ludziach narastał, a w końcu pękło. Pękło coś w nas i wyszliśmy na ulicę. Wyszliśmy na ulicę, żeby po prostu walczyć o chleb, walczyć o wolność. No i po prostu powiem, że będąc pod tą partią, ta cała demonstracja była pokojowa. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy w końcu będą obniżone ceny, ale nas oszukano. Oszukano nas, w ten czas pierwszym sekretarzem w Radomiu był Prokopiak. Tylnymi drzwiami wszystko pouciekało. Komitet został pusty. Ludzie denerwowali się, bo to miało być za 2 godziny, miała być odpowiedź. Odpowiedzi nie było. Ludzie wtargnęli do komitetu. Zobaczyli luksus, jak oni tam żyli, jakie jedzenie mieli, szynki, wszystko co było najdroższe, najlepsze, co my żeśmy tego nie mieli, u nich to było. Ludzie zaczęli to oknami wyrzucać, żeby pokazać ludziom, jak oni żyją, a jak my żyjemy. I w ludziach jeszcze bardziej taki bunt powstał. Wszystko wtargnęło do komitetu, zaczęli niszczyć, wyrzucać to wszystko. Po prostu, no tak się stało, jak się stało.
Pani Mirosławo, jeszcze wrócimy do tego, co było dalej, natomiast chciałabym również o to samo zapytać kolejnych naszych gości, to znaczy jak to się stało, że w tym czerwcu, w czerwcu 25 czerwca 1976 roku stali się uczestnikami historii. Panie Zbigniewie.
Też miałem 20 lat, młody chłopak, zarabialiśmy niedużo. Jak to się stało? Ja tam po sąsiedzku byłem techniką samochodową. Ja uczestniczyłem do ostatniej klasy tego technikum. Poszedłem do szkoły, żeby wziąć zaświadczenie, że jestem uczniem, bo potrzebne mi to było jechać gdzieś na wakacje pociągiem. Wiadomo, żeśmy uczniowie mieli zniżki. Dlatego tam byłem, ale idąc tam, już wiedziałem, że są rozruchy w Radomiu. Ludzie mówili już o tym, to się tak nazywało, te rozruchy. Wiedziałem o tym. No i przyszedłem, patrzę, no jest sporo ludzi, to gdzieś koło południa było. Sporo ludzi wózkami, sporo robotników. Pamiętam tą rozmowę tego pierwszego sekretarza ówczesnego, bo on stał przed budynkiem, no obiecywał obniżki czy tam coś i chciał zadzwonić do Warszawy. No ale okazało się, że gość uciekł tylnymi drzwiami razem ze swoją świtą. W zasadzie to, co obserwowałem, to nie uczestniczyłem biernie w tych wydarzeniach, stojąc tam po drugiej stronie ulicy. Ale jednak coś we mnie, ten bunt też narastał. Z pracy to było w zasadzie, gdyby mi rodzice nie pomagali, bo to ja miałem szkołę, że tak powiem, wieczorową, to było dla pracujących szkoła. Więc gdyby mi rodzice nie pomagali w jakiś tam sposób, zresztą mieszkaliśmy razem z rodzicami, całą rodziną, więc trzeba było korzystać z pomocy rodziców, bo samemu, będąc świeżym, że tak powiem, pracownikiem, to się zarabiało marne grosze. Ja pamiętam, że wtedy, w 75, czy coś, będąc na stażu, to zarabiałem 450 zł miesięcznie. Proszę sobie wyobrazić, że to...
To jest niewyobrażalne.
Tak, to była śmieszna kwota wręcz, nie? Pamiętam, że jaki chłopak, chciałem kupić sobie łyżwy. W sportowym sklepie były piękne łyżwy, hokejówki tak zwane. Więc pracując w PKS-ie osobowym jako mechanik samochodowy, musiałem 3 miesiące, wiecie państwo, 3 miesiące pracować dokładnie, żeby kupić sobie te łyżwy. No to mam te łyżwy do tej pory.
Bo one, naprawdę?
One są takie, tak, one są dla mnie jakimś no super sprawą. No, ja marzyłem o tych łyżwach, kupiłem. Ale to, tak jak mówię, z tych wypłat nie wziąłem ani złotówki, bo to jakoś ta kwota się tak zgadzała, że to w zasadzie 1200 zł chyba to kosztowały te łyżwy. Wyobrażacie sobie państwo, że wtedy na tamte warunki kosztowało 3 moje małe wypłaty, ale i jedną dużą wypłatę, bo jak pani Mira przed chwilą powiedziała, tak żeśmy zarabiali. Normalne zarobki, które ja potem już zarabiałem, no to było tak około 1800, 2,5, 3000, to już naprawdę była niezła płaca. Bunt nastał we mnie z tego powodu, że w zasadzie nie było to rząd ustanawiał ceny i rząd dawał wypłatę. Więc nie można było gdzieś ruszyć się, ciasne widełki były cenowe tak, że w sumie to komuna rządziła, to rząd zarządzał nami. Ten bunt nastąpił i we mnie też. No kurde, stanąłem na razie biernie, ale potem coś jednak zawrzało. Byłem uczestnikiem całych tych wydarzeń, już później dziennie. Na początku pani powiedziała, że milicjant, który stał tam jako zomowiec, no, został uderzony płytą chodnikową. No nie sądzę, bo mógł go dostać kamieniem. Z kolei ja mogę teraz powiedzieć na to, odpowiedzieć temu milicjantowi, że indywidualnie się zajęło 3 takich zomowców mną, stwierdzając, że chyba jestem niebezpieczny. Ale to już później. Takie dostałem tęgielanie, że leżałem na posadzce nieprzytomny i myślałem o tym, jak... gdzie się kończy człowieczeństwo ludzkie. Ciężka sprawa była, naprawdę. No ale już szczegółach o tym później. Mira nakreśliła w zasadzie temat podwyżek, płac. No nie było z dziewczyną, żeby iść gdzieś, nie wiem, do kina czy gdzieśkolwiek. Naprawdę trzeba było oszczędnie żyć.
Ja myślę, że o tych konsekwencjach także dla państwa znalezienia się w tamtym miejscu, w tamtym momencie jeszcze porozmawiamy. Jeszcze chciałabym powrócić do tych podwyżek, żeby też dać poczucie skali słuchaczom, bo mówili państwo o tym, ile zarabialiście, jakie były przeciętne zarobki, ile co kosztowało. Natomiast te planowane podwyżki cen sprzed dokładnie 50 lat, bo to zostało ogłoszone właśnie 24 czerwca, to ceny mięsa i wędlin średnio miały wzrosnąć o 69%, niektóre gatunki nawet do 100%. Cena masła i nabiału miała pójść do góry o 50%. Z kolei ceny cukru miały wzrosnąć niemal o 100%. To daje poczucie skali i jak sądzę też z szoku, który wywołały te zapowiedzi podwyżek cen. Panie Tomaszu, proszę też powiedzieć o tym, jak pan się tam znalazł w centrum historii.
Związany jestem z księdzem Romanem Kotlarzem. To jest człowiek, który pobłogosławił protestujących robotników.
Był pan ministrantem jego, tak?
Tak, byłem księdzem ministrantem, a ksiądz akurat dzień przed tymi wydarzeniami wybrał się po swojej parafii, znał tu wszystkich, był tu już 15 lat, od kołyski, można powiedzieć, po grobową deskę. A powód taki był, że szedł z życzeniami, bo to było Jana, Janiny, ale Wandy, Danuty. I był u nas nas wcześniej, nawet moja chrzestna i jej mąż, brat, to siostra mojego taty, Janek, Janina, właśnie mój wujek, który przyjechał, bo myśmy budowali dom wreszcie, bo mieszkaliśmy w jednej izbie, trzy rodziny, nas było troje, babcia, ciocia, no i troje dzieci i rodzice, więc to były warunki makabryczne. I wtedy właśnie ja akurat musiałem pomagać. Był to pierwszy dzień wakacji, piękne słońce i tak dalej, ale siostra moja zapisała się na wyjazd, wakacje za własne pieniądze, więc miała spotkanie ze swoimi koleżankami, a ja musiałem jechać i kupić chleb. No i z nią. No i oczywiście zobaczyli, a ksiądz jak był u nas, to już wiedział o tych podwyżkach, bo my to nawet nie wiedzieliśmy, bo nawet telewizora nie mieliśmy. Więc wtedy mama tylko zaszlochała i powiedziała, jak ja zwiążę koniec z końcem. No bo ja to tak, to byłem wtedy 17 lat, chodziłem do szkoły średniej w Radomiu, więc tak powiedzmy, no jakby, no cóż, robiło się, bo mieszkaliśmy na wsi, dosłownie za miedzą Radomia, więc no cóż, trzeba było pracować, niewielkie gospodarstwo, więc no cóż, to było na mamy głowie, nie na mojej, no. Więc ja oczywiście, no uczyłem się i chciałem pomagać, ale jeszcze nie pomagałem, chociaż szkoła już coś tam, jakieś grosze nam płaciła. Więc wtedy był u nas ksiądz i ksiądz znalazł się rano właśnie w Radomiu. Ja akurat księdza nie spotkałem w Radomiu, ale ksiądz błogosławi robotników radomskich. Bo jak to się zaczęło? Zaczęło się w zakładach metalowych. Kobiety już o 6:30 no, zbuntowały się. No jak to jest niemożliwe? Ta jedyna no, kochana władza ludowa, ta partia, no takie rzeczy nam robi i no, jakby śmiało najpierw wiedz na zakładach metalowych, wyjście przez bramę, pójście do innych zakładów, tam pod tym komitetem było 20 tysięcy ludzi. Oczywiście była i młodzież, więc skądś ci ludzie byli. Ksiądz błogosławi z Kościoła Świętej, no w Świętej Trójcy błogosławię robotników i modlę się i daje im takie rozgrzeszenie, bo jakby przewiduje najgorsze i oczywiście nie myli się, bo zginie dwóch robotników przygniecionych wtedy, kiedy robi atak na nich ZOMO. A ja musiałem wrócić, to wróciłem gdzieś koło 9:00 do domu i na rusztowaniu mogłem obserwować te samoloty, a właściwie helikoptery, które latały nad miastem, a później wybuchały te pożary. Ale miałem, jak przyszła siostra koło 17:00, jak tam zaczęła opowiadać, to my z moim bratem, 4 lata młodszym, poszliśmy spać na siano i rano około 4:00 wymknęliśmy się niespostrzeżenie, bo przecież nikt by nas w domu nie puścił. I idziemy do Radomia oczywiście piechotą. Najpierw ulica Domagalskiego, już tak, powybijane szyby, już gaz słychać, przeszliśmy tunelem pod dworzec, idziemy, no tutaj też spalony kiosk, spalony samochód, pod naszą katedrę, przez park, urząd wojewódzki obsmolony, podpalony częściowo, no i poszliśmy pod dom partii, który był właściwie własnością Lasów Państwowych, ale partia robiła co chciała, więc zajęła leśnikom ten budynek i teraz był ich. No i tutaj oczywiście co widzimy? Oczywiście w mieście nie spotkaliśmy nikogo. Kompletne niezadymienie, tylko ten gaz wzawiący żre. My już płaczemy z bratem, wleją się łzy, ale w tym domu partii pracują junacy. To są chłopcy, którzy mają pozakładane maski przeciwgazowe i łopatami wrzucają przez te już wybite okna to wszystko, co tam wrzucili demonstracji, a więc kamienie, szkło, meble. No i trzech oficerów nie w maskach stoi kilka metrów od tego budynku. My się grzecznie pytamy, czy możemy zobaczyć. No i wtedy dostajemy pałą i uciekamy oczywiście. Wtedy dopiero sobie zdaliśmy sprawę, co myśmy zrobili. No przecież nawet by nikt nie wiedział. A dla przykładu powiem, że nawet 3 dni po tych wydarzeniach jeszcze byli ludzie aresztowani i zamykani za te wydarzenia, chociaż ich nigdy tam nie było w tych wydarzeniach. To mamy relacje, są nagrane filmy, które można obejrzeć, bo jest trzy miasto z wyrokiem, 3 odcinki i ciało cicho spocznie w grobie. To jest studio kontra pana Jacka Gwizdawy z Młodzi nagrało te filmy i tam te rzeczy można obejrzeć wręcz no, jakby na żywo. Więc no, udało nam się uciec. Rodzice nawet nie zauważyli. Koło 9:00 żeśmy wrócili do domu, oczywiście na piechotę. I to ten Radom był tak tak zgazowany, że nie spotkaliśmy nikogo, a przecież to był dzień pracy. Nie spotkaliśmy nikogo, na ulicy. Ja powiem, bo ja się zapisałem na pracę do portu, do Szczecina, więc mamy jak mnie przyjęli w Szczecinie ludzie, bo to były to pieniądze za własne, znaczy wakacje za własne pieniądze i ze szkoły był wyjazd do portu. I w porcie żeśmy rozładowywali statki, ale myślę, że to po kolei każdy się chce wypowiedzieć, więc oddam głos, a myślę, że jeszcze dostanę ja swój głos.
Oczywiście, że tak. To w takim razie pan Janusz Gregorczyk, pan miał wówczas 21 lat. Sami młodzi ludzie.
Sami młodzi.
I ciągle młodzi.
I ciągle młodzi. O, i to jest też istotne. Panie Januszu, a jaka jest pańska historia w tej wielkiej historii?
No, na moich przedmówców. A punktem moim, zwrotnym moim życiem były następstwa mojego udziału w manifestacji robotniczej 25 czerwca na Radomiu. Też jako przeciwnik rządu PRL. Prawie podwyżej żywności czynnie uczestniczyłem w pokojowym proteście tych robotników. A aktywny udział zostałem zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa i tymczasowo mnie aresztowali z naruszeniem prawa do wypowiedzi i obrony na podstawie niejasnych, bezpodstawnych dowodów po 2 miesiącach dochodzenia. Wobec przedstawienia mi zarzuty. Doprowadzi do prokuratury i przedstawienia mi zarzuty. Bez prawa do obrony, wypowiedzenia się. 27 bodajże został przedstawiony mi zarzuty.
Rozumiem.
Artykuł 51 kodeksu wykroczeń.
Po latach jeszcze pan pamięta, jaki to był paragraf?
Tak, no to pamiętam. Działając w sposób chuligański, biorąc udział w biegowisku publicznym, dopuściłem się gwałtownego zamachu.
Na
funkcjonariuszy publicznych. To tak. Znaczy się,
czyli był pan, milicję, bo, był pan warchołem z Radomia, tak?
Tak, byłem. Milicję, bo tam zarzut rzucanie kamieniami.
A panie Januszu, pana zmuszono do podpisania fałszywego oświadczenia, prawda?
No, wiecie, tak, pod przymusem, no bo przecież... Montowałem się, dostałem na niej. Musiałem, no. Nie było wyjścia. Wysokość kary została wyznaczona na 2 miesiące więzienia. Tak ja dostałem karę.
O tych konsekwencjach za chwilę jeszcze porozmawiamy. Tak, bardzo proszę.
W międzyczasie to przechodziłem katorżnicze i kławę ścieżki zdrowia. Jak zresztą wszyscy. Znaczy, ja odbiło się częściowo na moim zdrowiu. Dniem 30 czerwca zostałem karnie wyrzucony z pracy. Za udział w manifestacji robotycznej. Po odbyciu kary nie mogę znać pracy w tutejszych zakładach przemysłowych. Trwało to więcej około 2 lat. No to przez od 76 roku do 78 nie mogę znać pracy. Te ścieżki zdrowia odbyły się na moim zdrowiu.
Powiedzmy jeszcze, co to były ścieżki zdrowia? Bo słuchają nas ludzie w różnym wieku. Wydaje mi się, że warto jest powiedzieć, bo brzmi to, zresztą to też jest dlatego też tak makabryczne, że brzmi to właściwie tak bardzo pozytywnie, ścieżka zdrowia, co to może być. Kojarzy się dobrze, natomiast to było coś zgoła innego. Proszę powiedzieć, co to były ścieżki zdrowia.
Tak.
Może ja powiem.
Mirosława, pani Mirosława.
Ja powiem. Nazywali ich ścieżkami zdrowia, ale to powinny się nazywać ścieżki tortur. Schody, po obydwu schodach.
Katorżnie się chwala ścieżki zdrowia.
Ustawieni milicjanci z pałami. Tak, ustawieni milicjanci z pałami. Puszczano zamkniętych po prostu chłopaków i bili ich. Bili ich od stóp do głów i z powrotem na górę i z powrotem na dół. Także od stóp do głów byli tak zbici, skatowani, że no, ja to się zastanawiałam nad tym, jak Polak Polakowi może takie coś zrobić. Mnie zamknięto i gdy byłam na komisariacie, w pokoju obok, drzwi były otwarte, była krew, włosy, ale sobie jeszcze nie zdawałam sprawy z tego. A gdy mnie na dół do celi chcieli wprowadzić, tam na dół sprowadziła mnie milicjantka i był korytarz i na tych korytarzach siedzieli chłopaki. I byli tak pobici, tak byli skatowani, że ja po prostu nie poznałam. Po wyjściu z więzienia dowiedziałam się, że to są moi, że to byli moi koledzy. Włosy powycinane ze skórą, oblani krwią, bo to się lała krew na twarz. Nosy połamane, zęby powybijane, napuchnięte. To były twarze, podwójne twarze napuchnięte, sine. Jak ja ich widząc, to ja do dzisiaj ich widzę tak, jakby to było wczoraj. Tego się nie da z pamięci, żeby to zapomnieć. To do końca życia będzie w człowieku. Odebrali im zdrowie, co miałam kolegów, których już nie mam, bo już umarli. Byli tak skatowani, kręgosłupy połamane, kule, musieli o kulach chodzić. Zdrowie było po prostu bardzo zniszczone.
Chciałabym teraz zapytać doktora Artura Kubaja o to, jak to było możliwe w państwie, które nazywało się dyktaturą proletariatu, w państwie, w którym rządziła partia, która mówiła o sojuszu robotniczo-chłopskim. Robotnik miał mieć godne warunki, to właśnie robotnik, chłop, miał decydować o tym, jakie to będzie państwo, państwo sprawiedliwości społecznej. Jak to się mogło wydarzyć?
Tak, takie były szczytne założenia tego totalitarnego państwa, jakim było PRL. W praktyce właśnie rozstrzygało władza swoje spory ze społeczeństwem, rozstrzygała właśnie metodą pałki, czasami, czyli kija, czasami marchewki. Radom Czerwiec wpisuje się w taki ciąg polskich miesięcy, o których kiedyś napisał Jerzy Eisler, czyli po grudniu. I jak tutaj w Szczecinie doskonale znamy historię grudnia 70, stycznia 71. Przecież tutaj po raz pierwszy na wybrzeżu spalono komitety wojewódzkie, bo zrobili to robotnicy. Zrobili to robotnicy właśnie w momencie, kiedy przed świętami Bożego Narodzenia w drastyczny sposób podniesiono ceny na podstawowe artykuły. No i historia się powtórzyła, tak?
Powtórzyła się i ta drastyczność zarówno reakcji w tamtym momencie, czyli w czerwcu, jak i później represje, które spotkały uczestników, myślę, że ich siła wiązała się z tym, że Gierek i jego ekipa odnosili wrażenie, że nieźle im idzie, mówiąc kolokwialnie. To znaczy, że rządzenie spotyka się z aprobatą społeczną. Tak.
Tak, można powiedzieć w pewnym sensie, że Edward Gierek po usunięciu Gomułki, tak? No bo oprócz tego, co się wydarzyło na wybrzeżu w Gdańsku, w Gdyni, w Elblągu, w Szczecinie, no doszło do, że tak powiem, rozstrzygnięć w łonie, w samym jądrze władzy w Polsce. Pojawia się Edward Gierek i on chce rozpocząć swoje rządy od tego, żeby zalegitymizować tą władzę. Tak? Stara się w pierwszych latach nie używać przemocy. Jeżeli pozwala przecież w Szczecinie na funkcjonowanie po komitecie strajkowym Komisji Robotniczej. Ta Komisja Robotnicza jako taka namiastka wolnych związków zawodowych w stoczni funkcjonuje, ale bardzo szybko pozbywa się lidera, który jest wypchnięty na zachód. Giną robotnicy w niewyjaśnionych okolicznościach, tak? Bogdan Gołaszewski jest takim przykładem. No, zaczynają się represje, czyli robotnicy są wyrzucani ze stoczni albo przenoszeni na inne stanowiska, najczęściej słabiej opłacane. Mają problem ze znalezieniem pracy. To mniej więcej gdzieś 72, 3, 4 rok to już można powiedzieć, że władza sobie przetestowała na przykładzie Szczecina, ale podobnie było w Gdańsku, Elblągu, Gdyni czy gdziekolwiek protestowano i, że tak powiem, oczyszczono z zakłady pracy z warcholstwa, w cudzysłowie. Gierek daje tą nadzieję, pozyskuje kapitał, pozyskuje na inwestycje w Polsce. Spora część robotników chciała mu uwierzyć, tak? Wierzyła w to hasło, że koniec z wypaczeniami poprzedniego okresu. Oddzielamy to w jakimś sensie kreską i staramy się wspólnie budować swoje, czy budować nową Polskę, ale też i swoje szczęście w takim wymiarze jednostkowym. No to się załamuje. Mniej więcej to jest
na pewno pomogły pożyczki, które zostały zaciągnięte, ale w pewnym momencie okazało się, że ciężko jest żyć tak na kredyt.
Trzeba je spłacać. Wielkie budowy rozpoczęte nie kończyły się. Chociaż trzeba powiedzieć, że ta pierwsza połowa lat 70. ona daje pewien optymizm. Sporo osób zapisuje się do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Trochę spada okres oczekiwania, skraca się okres oczekiwania na mieszkanie. To często, jak się rozmawia z osobami, które wówczas pracowały, no to o tym mówią. Zapisanie się do partii dawało przyspieszenie, tak, uzyskania takiego mieszkania. I był taki moment, że wydawało się, że nastąpiła poprawa. Przynajmniej w niektórych obszarach poprawa takiej jakości życia. Ale to się załamało. To jest mniej więcej połowa tego roku. To się wiąże też z takim momentem załamania gospodarki w Związku Sowieckim. Na to się nakłada elementy odprężenia w relacjach wschodu z zachodem. No i Gierek jeszcze wydawało mu się, że może sobie pozwolić na tą korektę finansów, ale okazało się, że nie. Że tutaj, że to była tak radykalna, tak drastyczne obniżenie poziomu życia, wiążące się z tymi podwyżkami, prowadzone w podobnie arogancki sposób jak Gomułka w roku 70, bo pozorowano konsultacje społeczne. W zasadzie zakomunikowano bezceremonialnie społeczeństwu, że jego poziom życia z dnia na dzień się obniży. No, że doszło do tych wystąpień właśnie w Płocku, w Radomiu, w Ursusie, jeszcze w mniejszych zakładach pracy. Ja przypomnę też, że w Szczecinie również. Tak? Tutaj największy strajk to jest w Gryfinie. Przywódcą był Jerzy Nowak, ale Stocznia Warskiego próbowała stanąć na rurowni. Dwa wydziały, oprócz rurowni W4 jeszcze jeden wydział. To się nie udało. Była taka próba jednodniowa właśnie takiej
jak komuniści to nazywali, przerwą w pracy i ona nie zaskutkowała jakimś radykalnym strajkiem. A tu były doświadczenia strajkowe, protestu. Gdyby to się udało w stoczni, no to być może nie zakończyłoby się tylko na takich, na tym, co było w Radomiu, w Gdańsku, w Ursusie. To Stocznia Gryfia też protestowała. No i mamy jeszcze jeden wątek. Chciałem tutaj, zanim pewnie jeszcze do Państwa wrócimy, ale jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, że tą ofiarę, którą ponieśliście, no według tego schematu, który władza komunistyczna już przećwiczyła na grudniu 70, tak? No. Czyli pobicia, no dwie osoby zginęły, tak? To Jan Brożyna, taki przypadkowy przechodzień.
Trzecia osoba.
Tak, tak. I ksiądz Roman tutaj wspomniany, tak? Po wyniku tak, pobicia po kilku miesiącach zmarł. Także to...
Ale jeszcze chciałabym powiedzieć o tych pierwszych ofiarach, czyli mówię tutaj o panu Janie Łabęckim i Tadeuszu Ząbeckim.
Tak. Tak, także tutaj mamy tą ofiarę krwi. No i państwo byli wyrzucani z zakładów pracy, wilczy bilet. Zazwyczaj to 2-3 lata trwało różnie. Możliwość zatrudnienia się gdzieś w jakimś przedsiębiorstwie za połowę na przykład wynagrodzenia, czy tam 3/4, albo na przykład trzeba było dojeżdżać 100 kilometrów. Tak? To wszystko później się też powtarzało przy kolejnych przesileniach. Rewoltach, strajkach w Polsce.
W Radomiu zwolniono 939 osób.
Tak jest, tak jest. Bezpośrednio i później przywracano ich do pracy w różnych czasach. Niektórym się udało szybciej, w niektórych przypadkach trwało to znacznie dłużej.
Niektórzy sobie odebrali życie.
Tak, tak. Niektórzy tej presji nie wytrzymali, bo już przed tymi podwyżkami te wynagrodzenia były bardzo niskie.
Zresztą, tak jak państwo tu mówili.
Zresztą z tamtych terenów ludzie przyjeżdżali na wybrzeże, wyjeżdżali do kopalń. Młodzi ludzie, tak jak państwo, państwa rówieśnicy właśnie, osiągali pełnoletność, szukali pracy. Często jej nie było, albo skandalicznie niskie wynagrodzenia. No i takim wyrywaniem się w podążaniu za tymi zarobkami, no to były kopalnie, były stocznie właśnie. Nie? Tutaj się zarabiało troszkę lepiej, relatywnie może, ale okupione było to ciężką fizyczną pracą i często życiem w takich bardzo podłych warunkach. No, w swoich wspomnieniach Maria Chmielewska opisywała na przykład, jak młodzi stoczniowcy z całej Polski, jak ona się nimi opiekowała, w jakich warunkach żyli. I do czego zmierzam? No, te protesty, tak, tu zaraz państwo jeszcze będziecie wspominali, to bardzo jestem wdzięczny za takie wspomnienia, ale uruchomiły pomoc, solidarność właśnie elity Warszawy, Łodzi, z różnych miast Polski, które się włączyły w pomoc. Ta pomoc, oprócz organizowania pomocy finansowej, bardzo ważnym elementem była pomoc prawna. Bo nie wiem, czy państwo potwierdzicie, ale bardzo ciężko było znaleźć w Radomiu, Płocku, czy może w samym Ursusie podwarszawskim, już może mniej, no bo to Warszawa, ale znaleźć obrońcę, pomoc prawną. To był przejaw heroizmu, tak? Zebranie tych danych, to co robili młodzi ludzie z Czarnej Jedynki, tak, przypomnę, Piotra Naimskiego, Antoniego Macierewicza, ale i innych, Mirosława Chojeckiego. Ci młodzi ludzie przyjeżdżali tam, odwiedzali tych ludzi, zdobywali zaufanie, przekazywali te informacje, kontaktowali z prawnikami. W wyniku tego oczywiście powstaje Komitet Obrony Robotników, później KSS KOR, z tego no, rodzi się, to są początki takich polskich działań opozycyjnych, opozycji. Mamy później Robcio, KPN, na Śląsku Kazimierz Witoń zakłada pierwszy WZZ, na Wybrzeżu podobnie, mamy w Szczecinie trzeci WZZ. No, istotą jest walka o wolne związki zawodowe. To jest ten postulat, który padł po raz pierwszy w Szczecinie w 70 roku, że domagamy się wolnych, niezależnych od partii i władzy związków zawodowych. I to była ta istota. Czyli robotnicy, którzy mieli być beneficjentami tego systemu komunistycznego, właśnie w Radomiu, Płocku, Ursusie, innych zakładach pracy na terenie Polski, dali ten asumpt do tego, żeby uderzyć w samo serce tego reżimu totalitarnego.
A ja bym jednak powiedziała, że istotą jest solidarność właśnie. Czyli to, o czym zresztą pan doktor powiedział, o tym, że inteligenci postanowili pomóc robotnikom, chociażby właśnie przez pomoc prawną i każdą inną, zbierając relacje, informacje. Ta solidarność wówczas się narodziła. Oczywiście jakieś przejawy były wcześniej, ale to zwykle było tak, że jeśli dochodziło do jakichś buntów kolejnych miesięcy, to albo robotnicy, albo inteligenci. A tym razem, chociaż to był robotniczy protest, to z pomocą ruszyli inteligenci. I to wydaje mi się bardzo ważne i mocne i warte podkreślenia.
Dołączył też Kościół katolicki, tak? Bo tutaj mówiliśmy o księdzu Romanie Kotlarzu, ale to też było wsparcie i biskupa miejscowego, tak? I później w Katowicach. Przyjeżdżali prawnicy, tu powiem takie tuzy polskiego. Tak, Władysław Siła-Nowicki, Jan Olszewski, inni. Ich było bardzo niewielu, ale oni dawali tą odwagę, to wsparcie robotnikom i dzięki nim też ujawniali się też prawnicy z tych miejscowości, współpracujący z nimi. Ale gdy pojawiał się Siła-Nowicki czy Olszewski, no to już coś znaczyło. Oni już byli znani. Jedna rzecz, o którą...
Obrzucani jajkami.
Tak. No tak.
To księdza biskupa amaterskiego bronił ksiądz Gałązka, który zresztą mam do dziś jego zapiski. Nikt się tym nie interesuje. Każdy ze spraw, jak odnotowywał, bronił robotników, chodził z ramienia księdza biskupa. I powiem więcej, ksiądz biskup płacił też kolegia.
To prawda.
Chciałabym właśnie jeszcze powiedzieć słów kilka, poprosić właściwie pana Tomasza o słów kilka na temat księdza Romana Kotlarza, tutaj wielokrotnie wspominanego. On również był ofiarą czerwca 1976 roku, choć zmarł później. Mówił pan o tym, że błogosławił protestujących robotników. Został pobity przez nieznanych sprawców. To jest takie sformułowanie, które no niestety, ale w tamtych czasach dość często funkcjonowało. Nieznani sprawcy z perspektywy czasu są już znanymi sprawcami. Ale proszę opowiedzieć, co pan wtedy wiedział na ten temat? Jak pan to widział?
Patrzę na zegarek i wiem, że nie mamy czasu. To by można było mówić no, wręcz nie minutami, a godzinami. Więc ksiądz Kotlarz trafił do naszej parafii po księdzu Skowronie. A ksiądz Skowron został aresztowany w latach 50. razem z naszym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i biskupem kieleckim Kaczmarczykiem. Tak mu dopiekli, że już zdrowie nie wróciło. I ksiądz Kotlarz przyjechał do naszej parafii. Była to już jego szósta parafia. Był co roku wymieniany, bo tam, gdzie był, zachodził no, władzy ludowej za skórę. I to uczył dzieci religii, to robił im różne spotkania. W każdym razie w Szydłowcu zebrano no, ponad 1600 podpisów, ale to nic nie dało. Zmirca musiał wyjechać nocą, żeby nie zrobić protestów. Więc ten w Koprzywnicy, gdzie ja byłem na kolonii, a ksiądz mi wtedy właśnie w 69 roku pokazał już wezwanie na komendę do Kielc, właśnie za Koprzywnicę. Tam im nie było bardzo ciężko w tej Koprzywnicy. A ksiądz do nas trafił i bardzo dał się szybko polubić. No, miał znakomicie, mówił kazania, miał bardzo dobrą dykcję, śpiewał, miał też takie zdolności artystyczne, no więc byliśmy na przykład na pielgrzymce w Niepokalanowie, gdzie spotkaliśmy Gajowniczka, człowieka, który, za którego oddał życie no, ksiądz Maksymilian, ojciec Maksymilian. No, mieliśmy w tak, tak, oczywiście. W Częstochowie był lubiany, no to pamiętam, jak byliśmy, to ja miałem wtedy chyba 9 lat, pierwszy raz księdzem, no i też ksiądz miał takie, mógł rozpoznać czyjeś, coś umie zrobić. No to ja na przykład byłem dobrym organizatorem, ale nigdy nie czytałem, nigdy nie śpiewałem, bo nie miałem i nie mam do tego talentu. Wiem, że dzwoniłem wtedy przed Najświętszą, no, Matką Boską Częstochowską i oczywiście gong. U nas nie było gongu. Ja uderzyłem z góry, kurde. Ksiądz za tydzień kupił nam gong i my się już nauczyli, jak dzwonić, żeby to było prawidłowo. Ale wracam do takich rzeczy ważniejszych. Więc byli świadkowie. Bo ksiądz mieszkał sam. Nie miał ani gospodyni, ani kościelnego, ani organisty. Sam na tej plebanii. Parafia nasza w ogóle to była taka, że ta Pelagów i Godów to były psie niemieckie. Po wojnie ten kościół był pusty i w wyniku porozumień ten kościółek drewniany myśmy przejęli. I wtedy był, teraz mamy piękny murowany. W każdym razie służył ten kościół nam. I tutaj ksiądz Kotlarz dał się właśnie poznać jako gorliwy duszpasterz. I warto powiedzieć, że był też kapelanem w szpitalu. On tam był codziennie, to jest około 4 kilometrów, bo ta dzielnica Radomia należała do naszej parafii. I tam był szpital i dla psychicznie chorych, ale i dla normalnie chorych. Także ksiądz tam był, odprawiał mszę, spowiadał, pocieszał tych chorych. Ja często do bursy księdzu kładłem komunikanty, bo były odprawiane msze i ludzie tam przyjmowali komunię. To bardzo go ludzie kochali. No, nawet z tatą kiedyś spaliśmy na plebanii. Też ktoś w nocy pytał o księdza, ale księdza nie było. Ja nie wiem, gdzie był wtedy, ale tak było. W każdym razie ksiądz był pobity i to zdecydowanie, bo byli ludzie u niego akurat sąsiedzi i wtedy właśnie przyjechali panowie, uderzyli tą panią jej męża, a tylko ksiądz krzyknął uciekajcie. Jak wrócili na drugi dzień, ksiądz leżał na łóżku i jęczał i bardzo go to wszystko bolało. Wtedy nawet ich nie rozpoznał, tylko powiedział, co znów przyszliście mnie bić, ale nie, no co proszę księdza, no ksiądz był cały zbity. Mnie ksiądz pokazał plecy może tydzień, dwa przed śmiercią, jak gdy przyszedłem do służenia na tygodniu i ksiądz wtedy tak wszedł przez kościół, uklęknęliśmy do zachysty i wtedy ksiądz tak jakby sutannę, zanim się ubrał w albę, podniósł te plecy, a te plecy były sine, takie czarne jak ta sutanna. No
przepiękne świadectwo. Ja tylko powiem, że ksiądz Roman Kotlarz jest ten przykład polskich kapłanów z drugiej, czy z lat 70., 80., którzy wspierając słabszych, dając świadectwo prawdzie, oddali życie. I obok takich księży, jak później błogosławiony Jerzy Popiełuszko, ksiądz Zych czy ksiądz Niedzielak.
Jeszcze, ponieważ powoli nasz czas się kończy.
Tak, że mieliśmy ze Szczecina księdza, księdza Czumę.
Tak.
No, i właśnie bronił księdza Kotlarza, też był wezwany do prokuratury. Więc i Szczecin, i był też i naszym ksiądz Hubert Czuma, też był honorowym obywatelem. Więc a w samym Szczecinie, jak przyjechałem do tej pracy, do portu, to jak dowiedzieli się z Radomia, to kurczę, chociaż miałem wtedy 17 lat, to byłem kurde prawie jak generał, traktowany przez tych dokerów, przez tych ludzi, bo chcieli usłyszeć o Radomiu. I to wtedy też padło te słynne, gdyby nie Ursus i Radom, to byśmy jedli chleb z marmoladą. A naprawdę rozładowywało się na statkach takie dobra, o których ja nawet nie myślałem, że są. Więc można było to podziwiać. A Szczecin w porównaniu do Radomia, bały chrobrego, fontanny, ulice, tramwaje, no to był inny świat.
Ponieważ, jak powiedziałam, powoli musimy kończyć, to naprawdę poprosiłabym właściwie jednym zdaniem. Pani Mirosławo, było warto?
Było warto. Nie żałuję tego. Wiem, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Dzięki Radomiu powstał KOR. Później Solidarność powstała. I po prostu Polska została wolna. Jesteśmy dzisiaj wolnym krajem demokratycznym. I mamy to, co ja kiedyś nie miałam. My młodzi nie mieliśmy tego, co dzisiaj młodzież ma, i to bardzo jestem z tego właśnie zadowolona, że wychodząc na ulicę walczyliśmy właśnie o tą wolność, o ten byt lepszy i o życie lepsze dla naszych dzieci, wnuków, i doczekaliśmy się tego. I nie żałuję, chociaż straciłam zdrowie, ale nie żałuję tego. Marzenia też moje poszły na marne, ale powiem szczerze, jestem już kobietą starszą, mam 70 lat. Też zdrowie już zawodzi, ale gdyby takie coś jeszcze raz miało być, chociaż nie chciałabym, żeby do tego doszło, poszłabym jeszcze raz. I o tą wolność trzeba cały czas walczyć, bo ona dzisiaj jest, a jutro już może jej nie być.
Wolności nikt nie dał raz na zawsze, tylko o nią trzeba dbać. Tak. Pięknie dziękuję i kłaniam się Państwu. Mirosława Hetman, Zbigniew Pokorski, Janusz Gregorczyk, Tomasz Sitka, uczestnicy wydarzeń czerwcowych. Naszym gościem był również dr Artur Kubaj, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dziękuję bardzo i życzę pięknego jutrzejszego dnia, pięknego świętowania tamtych nie wydarzeń, tak ale wolności.
Strasznie się zajmie.
Dziękujemy.
I szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo.
Ja również.